Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam wszystkich na kanale Historia Zwyczajna w dzisiejszym odcinku. Zanim przedstawię naszego gościa, jeszcze kilka ogłoszeń parafialnych. Oczywiście klasycznie już zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, a także udostępnienia tego filmu, no i też skomentowania go, ale zachęcam również do tego, aby prowadzić żywiołową dyskusję w komentarzach właśnie na tematy, które dzisiaj będziemy omawiać z panem doktorem. A nie przedłużając już, przedstawię naszego gościa. A jest nim, jak już wspomniałem, dr Leszek Sykulski, historyk, doktor nauk społecznych, a przede wszystkim specjalista w dziedzinie geopolityki. Prowadzi też swój kanał na YouTubie, gdzie wielokrotnie możecie wysłuchać wielu bardzo ciekawych analiz tego, co się działo i dzieje nadal na świecie. No i też jest pisarzem i to bardzo dobrym, bo jego książki bardzo dobrze się czyta. Dzień dobry panu serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać kwestie związane z II wojną światową, z tym, co działo się na mapach, głównie po jej zakończeniu. A więc pierwsze pytanie. Druga wojna światowa zmieniła cały układ sił na świecie. Niedawni sojusznicy nagle zaczęli sobie skakać do gardeł. I czy według pana ta wojna doprowadziła do największych geopolitycznych zmian w historii?
Myślę, że do jednych z największych geopolitycznych zmian w historii. Na pewno była to zmiana bardzo radykalna dla samego państwa polskiego. Tutaj tak naprawdę mieliśmy absolutne odwrócenie punktu ciężkości dla geograficznych podstaw państwa polskiego. Właściwie można powiedzieć, że była to największa zmiana granic, no oczywiście nie licząc rozbiorów, ale była to najbardziej znacząca geopolityczna zmiana granic Polski, no mniej więcej powiedzmy od czasów panowania Kazimierza Wielkiego, który to skierował wektory geopolityczne państwa w stronę Rusi Czerwonej, no i w stronę Morza Czarnego. Ten trend, który zapoczątkował w XIV wieku polski władca, utrzymywał się aż do okresu rozbiorów, także był obecny w myśli geopolitycznej w okresie II Rzeczpospolitej. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w takim układzie globalnym, no to myślę, że przede wszystkim pojawienie się nowych, powiedzielibyśmy, zarówno rodzajów broni, nowego takiego przeskoku technologicznego, no ale także te bardzo głębokie zmiany w strukturze społecznej, zmiany bardzo silne powiedziałbym, w tej warstwie kulturowej, w warstwie mentalnej. Gdybyśmy to wszystko zsumowali, zarówno te czynniki geograficzne, czynniki polityczne, społeczne, gospodarcze, to niewątpliwie II wojna światowa mogłaby być uznana za taką, która w sposób najgłębszy przeorała tę architekturę geopolityczną w historii świata.
Pierwszy raz doszło też do tak wielkich i masowych mordów, co bardzo wpłynęło na demografię i na to, co działo się z migracjami ludności po II wojnie światowej. No bo doskonale znamy chociażby różnego rodzaju akcje, które komuniści przeprowadzali i po prostu różnych ludzi z miejsca na miejsce przemieszczali i zmuszali do tego, aby zmienili swoje miejsce zamieszkania, co no, bardzo wpłynęło też na rozlokowanie ludzi w kraju, no i zmianę tych sił w różnych ośrodkach.
No, ja myślę, wie pan, że generalnie patrząc na kwestie społeczne, to ogrom tragedii, jaki się wydarzył, obozy koncentracyjne w takiej skali niespotykanej dotąd, mówię o skali oczywiście, śmierć około 20 do 25 milionów żołnierzy, tutaj są różne szacunki podawane w literaturze przedmiotu, śmierć około 30 milionów cywilów, bo tutaj oczywiście nie liczymy także epidemii głodu, który był związany z wojną. Bardzo mocne zmiany etniczne. Jeżeli chodzi o Polskę na przykład, no to utrata Kresów. Można powiedzieć nawet o trwałej depolonizacji Kresów. Przeniesienie się ludności narodowości żydowskiej do Palestyny, do historycznej Palestyny, utworzenie państwa Izrael, prawda? Mowanie państwa Izrael w 1948 roku jako bezpośrednia, przecież jeden z bezpośrednich skutków II wojny światowej. Więc to są bardzo ogromne zmiany. Oczywiście migracje, no nie możemy o tym zapominać, o ogromnych migracjach, jakie jakie nastąpiły nie tylko zresztą w Europie, ale to, co nas przecież najbardziej interesuje, to z jednej strony przesiedlenia Polaków z obszarów włączonych do Związku Sowieckiego na tak zwane ziemie odzyskane, i tutaj mówimy o około 2 milionach ludzi, no a z drugiej strony no, pewnego rodzaju wydarzenie, które po dziś dzień jest obecne w świadomości niemieckiej, czyli przesiedlenia Niemców z terenów włączonych do Polski. I tutaj mówimy o około 3,5 milionach Niemców. Jeśli do tego jeszcze doliczymy tak zwanych Niemców sudeckich z Czechosłowacji, około 3 milionów, no to widzimy, że ta skala jest tak naprawdę ogromna. I właściwie patrząc na te przemiany społeczne, ja jeszcze raz bym tutaj wrócił do XIV wieku, od którego zacząłem, i w sensie geopolitycznym, bo w sensie społecznym, no przecież II wojna światowa właściwie wyeliminowała wielokulturowość Polski, która istniała od wieku XIV. Cały okres pierwszej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to jest okres wielokulturowej Rzeczypospolitej. Okres rozbiorów to jest również ta mozaika etniczna i religijna, którą obserwowaliśmy na ziemiach polskich. No i wreszcie Druga Rzeczpospolita, również państwo bardzo mocno zróżnicowane pod kątem konfesyjnym, pod kątem etnicznym. No a Polska po roku 1945 to kraj homogeniczny etnicznie, homogeniczny również konfesyjnie. Zatem to są takie ogromne, ogromne skutki społeczne tej II wojny światowej. Oczywiście także mające swoje bardzo istotne aspekty, jeśli chodzi o kulturę, tak, o te jakby skutki kulturowe.
No właśnie, i jak jesteśmy w tym momencie przy Polsce, to warto wspomnieć, że przed wybuchem II wojny światowej nasz kraj pełnił taką dosyć specyficzną rolę, ponieważ był tak zwanym zwornikiem geostrategicznym, czyli państwem, które no, nie było mocarstwem, ale w jakimś tam ładzie tym geopolitycznym odgrywało no, dosyć dużą rolę. No i po II wojnie światowej, jak już wspomnieliśmy, wszystko do góry nogami się odwróciło. I jaka była właściwie pozycja Polski po roku 1945? Jak to wyglądało?
No to jest bardzo ważne pytanie z punktu widzenia geostrategii, ponieważ tak jak już powiedziałem na wstępie, mamy do czynienia z absolutnym odwróceniem sytuacji geostrategicznej. To znaczy położenie geopolityczne państwa polskiego w okresie II Rzeczpospolitej, w okresie międzywojennym, a położenie dzisiaj III Rzeczpospolitej, która jest dziedzicem, kontynuatorem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, to są absolutnie dwa różne światy. My bardzo często, mówię my w sensie Polacy, często popełniamy ten błąd, że w debacie publicznej używamy takich prostych analogii. Jeżeli przed wojną Polska była położona między Niemcami i Rosją, w cudzysłowie, bo wiemy, że to Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki, czy tam wcześniej jeszcze Republika Weimarska i Rosja Sowiecka. Natomiast umownie, jeżeli chodzi o niemiecki ośrodek siły i rosyjski ośrodek siły, używając takiego żargonu geopolitycznego, no to widać, że takie proste analogie dzisiaj część na przykład polityków robi, że skoro Polska leżała między Rosją i Niemcami przed wojną i dzisiaj też leży między Rosją a Niemcami, to tak naprawdę mamy taką samą sytuację geostrategiczną. I to jest ten podstawowy, fundamentalny błąd, który dzisiaj popełniają polskie elity. Patrząc na skutki geopolityczne i geostrategiczne II wojny światowej w odniesieniu do państwa polskiego, musimy najpierw podkreślić, że doszło do śmierci do 6 milionów obywateli państwa polskiego, czyli około 22% ludności. Jest to, i to warto podkreślić zawsze mówiąc o skutkach II wojny światowej, jest to procentowo najwięcej ze wszystkich krajów świata. Najwięcej. To warto powiedzieć o tym, że procentowo Polska poniosła największe straty ze wszystkich państw biorących udział w II wojnie światowej. Ponad około 22% ludności utrata. To jest ogrom tak naprawdę strat, których doznaliśmy. Jeśli do tego dodamy jeszcze ponad 600 tysięcy ludzi trwale okaleczonych, jeśli dodamy do tego około 200 tysięcy dzieci, które zostały tak naprawdę porwane i odebrane do germanizacji, z których ponad 80% w ogóle nie wróciło do domów, no to widzimy no, oczywiście straty materialne, 85% zabudowy Warszawy chociażby zniszczonej, tak, w okresie wojny i w okresie powstania warszawskiego. Utrata około połowy zresztą przedwojennego terytorium, z tego w tym oczywiście jedne z największych miast, Lwów i Wilno, to Lwów był trzecim co do wielkości miastem w II Rzeczpospolitej, a Wilno szóstym co do wielkości, więc to należy oczywiście o tym pamiętać. Te nabytki terytorialne nazywane ziemiami odzyskanymi, ziemiami zachodnimi, nie, można powiedzieć, w żaden sposób nie stanowiły takiego ekwiwalentu, jeśli chodzi o obszar, no bo przecież nawet jeśli uwzględnimy te ziemie odzyskane, to i tak obszar Polski zmniejszył się o ponad 77 tysięcy kilometrów kwadratowych. O ponad 77 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli około 20% terytorium Polska straciła. W związku z tym, biorąc pod uwagę fakt, że utraciliśmy około, tak jak mówię, 1/5 ludności, 1/5 terytorium, Polska jako kraj została bardzo mocno przesunięta na zachód. A co to oznacza w sensie geostrategii? To oznacza, że Polska wycofała się została wycofana może w ten sposób, z niziny wschodnioeuropejskiej. Polska dzisiaj jest krajem w 99% położonych na nizinie środkowoeuropejskiej. Czyli ten element geograficznego desygnatu, który bardzo mocno nas angażował w konflikty na wschodzie, w konflikty przede wszystkim z rosyjskim ośrodkiem siły, że użyję tego określenia, praktycznie zniknął. Powiedziałbym, te spory terytorialne między polskim ośrodkiem siły a rosyjskim ośrodkiem siły, które widzieliśmy od czasów właściwie Iwana IV Groźnego, straciły swoją geograficzną rację bytu. Depolonizacja Kresów i przesunięcie się państwa polskiego w prawie w całości na nizinę środkowoeuropejską wyeliminowały spory terytorialne obecnie z Federacją Rosyjską, czy w ogóle z rosyjskim ośrodkiem siły. I to jest bardzo ważny, powiedziałbym, jeden z kluczowych takich elementów geostrategicznych. Również ta depolonizacja Kresów Wschodnich spowodowała, że dzisiaj te konflikty, czy to z Republiką Białoruś, czy z Ukrainą, nie mają charakteru, te napięcia, które występują w stosunkach politycznych, gospodarczych, społecznych, nie mają charakteru geostrategicznego. Tutaj nie ma rywalizacji. Dzisiaj nikt przy zdrowych zmysłach w Polsce, nikt ani z głównego nurtu, ani nawet z jakichś marginalnych formacji politycznych nie wysuwa żadnych roszczeń terytorialnych na wschodzie. Coś, co było przecież jednym z takich osiowych, bym powiedział, tematów rozważań politycznych, geostrategicznych w okresie II Rzeczpospolitej. No przecież przypomnijmy sobie te wszystkie rozważania o chociażby koncepcji federacyjnej państwa polskiego w otoczeniu Józefa Piłsudskiego, prawda? Nawet oczywiście Narodowa Demokracja, która była zwolennikiem homogeniczności etnicznej, uważała, że te nabytki na wschodzie Polsce są potrzebne jako pewien bufor, tak, wobec rosyjskiego ośrodka siły. Dzisiaj nikt takich, proszę zobaczyć, nie wysuwa żądań i to jest właśnie jeden ze skutków II wojny światowej. To, że Polska wycofała się z Kresów Wschodnich, wycofała się z niziny wschodnioeuropejskiej i to jest ogromna zmiana także w myśleniu strategicznym w Polsce. Dziś tak naprawdę, tak jak mówię, nie ma tutaj, poza jakimiś marginalnymi środowiskami, nie ma takiej chęci powrotu Polski na kres.
Też warto wspomnieć o tym, że Polska po 1944 roku ponownie znalazła się jednak pod kontrolą państwa rosyjskiego, no ponieważ na grubo ponad 40 lat po prostu to Moskwa zarządzała naszym krajem i wszystko, co działo się w Polsce, było w dużej mierze po prostu uzależnione od woli rosyjskiej.
Tak, tak, to oczywiście abstrahując od kwestii geograficznych, na których skoncentrowałem się w tej części swojej wypowiedzi, jest to oczywista sprawa, że Polska już od właśnie około roku 1944 weszła pod pełną kontrolę Związku Sowieckiego i to ma ogromne znaczenie. I już nie pod kątem geograficznym, nawet nie powiedziałbym takim stricte geopolitycznym, ale w sensie społecznym, mentalnym, w sensie kulturowym, w sensie politycznym ma to po dziś dzień ogromne znaczenie. To, że ostatni żołnierze sowieccy wyjechali we wrześniu 1993 roku z Polski, to wcale nie oznacza, że te wpływy rosyjskie w Polsce nie pozostały. No, jednak fakt ogromnej wyrwy, jaką była rzeź elity państwa polskiego, także w Powstaniu Warszawskim, o czym warto pamiętać, spowodowała łatwiejszą oczywiście sowietyzację państwa polskiego. Te blisko pół wieku pod butem sowieckim spowodowało ogromne wyrwy w myśleniu strategicznym elit polskich. Proszę zauważyć, że nawet jeśli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, jeżeli nawet funkcjonariusze służb specjalnych PRL-u wyjeżdżali na kursy, na szkolenia do Moskwy czy do innych miast Związku Sowieckiego, to nigdy nie dopuszczani byli do tej wiedzy strategicznej. Zawsze, czy to jeżeli chodzi o funkcjonariuszy służb specjalnych, czy jeżeli chodzi o żołnierzy LWP, ich edukacja kończyła się na tym poziomie operacyjnym, operacyjno-strategicznym, ale nigdy nie dotykała wielkiej strategii. I nie ma się co dziwić, że Polska po odzyskaniu suwerenności, po tej tak zwanej transformacji ustrojowej z przełomu lat 80. i 90. długo nie mogła sobie znaleźć miejsca, powiedzielibyśmy, takiego strategicznego, ponieważ nie miała wykształconych elit. Nawet jeżeli chodzi o geostrategię, geopolitykę, te pola badawcze w ramach nauk politycznych zaczęły się tak naprawdę rozwijać dopiero w XXI wieku. Całe te lata 90. to była jedna wielka pustynia intelektualna, jeśli chodzi o wielką strategię, i to nie wzięło się znikąd. Ja tylko przypomnę, że strategia na bardzo wysokim poziomie była rozwijana w II Rzeczypospolitej. Mieliśmy doskonałe studia wschodnie, doskonałe studia sowietologiczne, natomiast tego nie było w III Rzeczpospolitej. Dopiero tak naprawdę dzisiaj to próbujemy wskrzeszać, reaktywować. Ja powiem tylko jako przykład, że dziś w Czechach, w Republice Czeskiej, na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie, na Uniwersytecie Karola w Pradze, od wielu, wielu lat istnieje kierunek geopolityka, który można studiować z powodzeniem w języku angielskim. W Polsce do dzisiaj na poziomie licencjackim czy magisterskim nie powstały jeszcze studia. Bardzo możliwe, że od przyszłego roku akademickiego powstaną w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym, ale to też pokazuje jakby ogrom zniszczeń i spustoszeń intelektualnych wśród polskich elit po II wojnie światowej. I niewątpliwie to też nie jest tak, że jeżeli żołnierze sowieccy, czy już później rosyjscy, wyjechali z Polski, to na przykład aktywa operacyjne rosyjskiego wywiadu też sobie wróciły do Rosji. No oczywiście, że tak nie jest. Rosjanie pozostawili mnóstwo aktywów operacyjnych w państwach, z których się formalnie wycofali. Czy to będzie Polska, czy to będzie Ukraina. No, w Republice Białoruś zawsze byli, tutaj te ścisłe związki są. Więc tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o to podporządkowanie interesom globalnego mocarstwa, włączenie Polski w ten blok komunistyczny, Warszawa jako to właśnie, powiedziałbym, jedno z takich buforowych państw dla Układu Warszawskiego, zresztą samo powołanie Układu Warszawskiego jako przeciwwagi dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, i ta frontowa rola Polski, ta buforowa rola Polski, limitroficzna, jak mówią Rosjanie, no była szalenie niebezpieczna dla państwa polskiego, ponieważ jak doskonale wiemy z akt odtajnionych po zimnej wojnie, wiemy, że Polska byłaby jedną wielką pustynią jądrową, gdyby doszło do właśnie takiej konfrontacji na osi wschód-zachód.
Wobec tego myślę, że należy sobie zadać pytanie o zasadność twierdzenia, że Polska znalazła się w bloku państw, które II wojnę światową wygrały, bo bardzo często w debacie, szczególnie publicznej, już rzadziej w tej akademickiej, ale w takiej debacie właśnie toczonej przez, powiedzmy to, zwykłych obywateli, można usłyszeć, że Polska wygrała II wojnę światową. A tak jak pan wymienił przed chwilą multum przykładów, multum strat, jakie Polska po prostu poniosła w wyniku tej wojny, no to bardzo ciężko jest stwierdzić, że my tą wojnę mogliśmy wygrać, bo praktycznie na każdym polu ją przegraliśmy, a jedyne pole, które pozostaje nam, no to jest pole chyba tylko moralne już.
No ja nie posługiwałbym się w ogóle takimi kategoriami moralnymi w ocenie. Zresztą pan wie, że zajmuję się geopolityką, bardzo blisko mi do szkoły realistycznej w teorii stosunków międzynarodowych, zarówno tej klasycznej, jak i tej neorealistycznej. I absolutnie tutaj bym nie oceniał naszego zaangażowania w II wojnie światowej z racji moralnych. Moralność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych, nie jest żadną. Może to być pewien szafarz, to może być pewna gra, pewien element walki informacyjnej, operacji psychologicznych, natomiast to nie jest żadna realna waluta, twarda waluta. Ja nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że Polska wygrała II wojnę światową, no bo tak jak mówię, no trudno mówić o państwie, które straciło około 22% ludności, swojej ludności, najwięcej procentowo ze wszystkich państw świata, że to państwo wygrało wojnę. Doskonale znamy takie pojęcie pyrrusowego zwycięstwa. Cóż z tego, że Pyrrus wygrał, kiedy tak naprawdę koszt tego wygrania był no niewspółmierny do zysków, jakie musiał, do tych, powiedziałbym, do kosztów, jakie musiał ponieść. I tak samo Polska. Polska poniosła przeogromne straty, jeśli chodzi o elitę intelektualną. Ja bez tutaj myślę, że cienia przesady stwierdzę, że Polska straciła swoją inteligencję po prostu w okresie II wojny światowej, a ta, która została, spora część udała się na emigrację, spora część podlegała bardzo mocno bardzo surowym represjom ze strony aparatu komunistycznego i właściwie tej inteligencji przedwojennej po dziś dzień nie odbudowaliśmy. Jeżeli chodzi o ten poziom, który reprezentowała polska inteligencja przed wojną, to jest oczywiście bardzo kontrowersyjne zdanie, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast to jest mój subiektywny pogląd. Uważam, że po dziś dzień tego poziomu, który reprezentowała inteligencja przedwojenna, do dziś nie odbudowaliśmy w Polsce. I to jest chyba największa, najstraszliwsza ofiara, jaką Polska poniosła, straciła po prostu swoją inteligencję, a bez inteligencji, bez ludzi mających bardzo szerokie horyzonty, potrafiących myśleć w sposób bardzo krytyczny o różnych sferach życia, w sposób przede wszystkim niezależny, nie poddający się temu, co dzisiaj się popularnie nazywa poprawnością polityczną, no trudno jest mówić, aby państwo było w stanie prowadzić swoją w pełni suwerenną politykę, nastawioną na cele długookresowe, nastawioną na cele ambitne, nastawioną na cele przede wszystkim pewnej samodzielności strategicznej, pewnego samodzielności, autonomii w podejmowaniu decyzji. Dzisiaj ja tego nie widzę i myślę, że to jest jeden ze tych skutków II wojny światowej, który dzisiaj bardzo silnie odczuwamy.
O ile można mówić o tym, że Polska przegrała wojnę, o tyle zastanawia mnie też to, że ostatnio coraz częściej wspomina się o tym, że Rosja tak naprawdę, a raczej Związek Radziecki, tej wojny nie wygrał, ponieważ wygrał ją może w sensie militarnym, ale zdecydowanie pokój mógł przegrać, bo pozycja, jaką ZSRR zajęło w Europie, no nie była satysfakcjonującą, ponieważ mieli chrapkę na zajęcie o wiele, wiele większych terenów. No oczywiście było to uwarunkowane tym, że mieli, powiedzmy w cudzysłowie, jeszcze sojusznika pod postacią Stanów Zjednoczonych, które jednak nie mogły sobie pozwolić na to, aby kolejne takie supermocarstwo przejęło władzę w Europie i to świeżo po tak wyniszczającym konflikcie.
Wie pan, ja myślę, że też byłbym bardzo ostrożny w takim hurra optymistycznej ocenie tego, co udało się zrealizować Związkowi Sowieckiemu w okresie II wojny światowej. To oczywiście odrzucając propagandę, która była w okresie Związku Sowieckiego, w okresie Układu Warszawskiego i tę, która dzisiaj w historiografii rosyjskiej również bardzo święci, że tak powiem, triumfy, to warto uczciwie sobie odpowiedzieć na pytanie, po jakim okresie możemy mówić o takiej pełnej ocenie historycznej, pełnej ocenie skutków procesu dziejowego, który się toczy. Ja myślę, że patrzenie na, że tak powiem, rolę Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej i to, co mu się udało osiągnąć w Jałcie, w układach poczdamskich, warto na to patrzeć z perspektywy dzisiejszej, a nie z perspektywy zimnowojennej. Jeśli spojrzymy, że te nabytki terytorialne, że ten blok geopolityczny i geostrategiczny, który Związek Sowiecki stworzył, okazał się bardzo nietrwały, to, że Związek Sowiecki w swoim, powiedziałbym, takim apogeum rozwoju miał ponad 22 miliony 400 tysięcy kilometrów kwadratowych i blisko 300 milionów obywateli, a obecnie Federacja Rosyjska to nieco ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych. No i jeśli chodzi o liczbę ludności, to jest poniżej połowy, co co miał Związek Sowiecki, no to widzimy, że te nabytki wcale nie były trwałe. Geopolityka ma to do siebie, że lubi patrzeć na procesy historyczne w takich cyklach sekularnych albo multisekularnych nawet, czyli obejmujących 100 lat lub nawet więcej. I patrząc z takiej perspektywy, oczywiście tutaj jeszcze 100 lat nie mamy od zakończenia II wojny światowej, ale nawet patrząc na tych ostatnich kilkadziesiąt lat, widzimy, że te nabytki okazały się absolutnie nietrwałe, że na przykład dzisiejsza sytuacja na Ukrainie i to przebudzenie się takie narodowe, przebudzenie się nacjonalistyczne na Ukrainie, zwrócone przeciwko Rosji zresztą i przede wszystkim, no trudno nazwać to sukcesem tutaj i taką spuściznę nazwać trudno oczywiście sukcesem Federacji Rosyjskiej czy rosyjskiego ośrodka siły. Bardzo ważnym oczywiście elementem, który jest skutkiem i który skutkiem II wojny światowej jest pojawienie się nowych rodzajów broni na czele z bronią jądrową. Pierwsze oczywiście użycie wobec Japonii, pierwsze bojowe użycie i ostatnie jak do tej pory, oby. Również Związek Sowiecki, który stał się potęgą nuklearną. No myślę, że to jest to dziedzictwo w sensie takim militarnym, w sensie geostrategicznym, które bardzo mocno dzisiaj podbudowuje pozycję Federacji Rosyjskiej na świecie. Podobnie zresztą jak program kosmiczny. To, co dzisiaj w Rosji jest rozwijane jako program kosmiczny, to przede wszystkim jest to kontynuacja tych sowieckich programów.
W mojej ocenie też bardzo ważne dla dzisiejszej Rosji jest to, że mają taki malutki, powiedzmy, przyczółek w tej północnej Europie, jakim jest obwód kaliningradzki, ponieważ gdyby, powiedzmy, w jakiejś innej rzeczywistości miała go Polska, to o wiele łatwiej byłoby nam prowadzić politykę przede wszystkim wschodnią i zupełnie inna byłaby nasza pozycja, a Rosja, mając ten niewielki skrawek ziemi, tak naprawdę trzyma bardzo mocno w strzykach te części Europy.
No, cieszę się, że zwrócił Pan uwagę na ten element geostrategiczny, ponieważ warto podkreślić, że ta część Prus Wschodnich już bardzo mocno okrojona, ale mimo to możemy go nazwać, jeżeli chodzi o obwód kaliningradzki, o region Pregoły, możemy to nazwać umownie pruskim ośrodkiem siły. I proszę zobaczyć, że Prusy Wschodnie, że od czasu właściwie ten obszar geograficzny, od czasu XIII wieku jest stale elementem nacisku geostrategicznego na polski ośrodek siły. Stale, od czasu sprowadzenia Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego, w starszych podręcznikach historii to jest oczywiście 1226 rok, w nowszych 1228. Bez względu oczywiście na te kwestie samej daty, pierwsza połowa XIII wieku, sprowadzenie zakonu krzyżackiego na terytorium zamieszkanych przez Prusów. Tutaj oczywiście likwidacja tych społeczności, tych wspólnot Prusów przez Krzyżaków i właściwie od XIII wieku jest to non-stop taki ośrodek, który zagraża państwu polskiemu. Oczywiście po hołdzie pruskim po 1525 roku wiele wydawało się, że ten problem jest rozwiązany. Mimo to nie udało się tego trwale rozwiązać. Nawet II wojna światowa nie spowodowała likwidacji tego zagrożenia, które stanowiło od samego początku tak naprawdę groźbę dla państwa polskiego. I dziś ten potencjał wojskowy, którym dysponuje Federacja Rosyjska w obwodzie kaliningradzkim, ale na przykład także na Półwyspie Krymskim od 2014 roku, już pokazuje, że tego typu obszary, jak właśnie Krym i Kaliningrad, stanowią swego rodzaju lądowe lotniskowce. Bardzo często w literaturze fachowej często możemy tak właśnie spotkać się z takimi określeniami. Lądowe lotniskowce, zestaw baz po prostu, które pozwalają trzymać w ryzach region pomostu bałtycko-czarnomorskiego. I to jest rzeczywiście problem nierozwiązywalny właściwie, tak jak mówię, od kilkuset lat dla państwa polskiego. Polsce byłoby o wiele łatwiej zapewnić sobie bezpieczeństwo, gdyby tego obwodu kaliningradzkiego po prostu nie było, gdyby Polska była graniczyła na wschodzie z państwami buforowymi, oddzielającymi nas od rosyjskiego ośrodka siły. Byłby to oczywiście wariant optymalny. Dziś niestety tak nie jest.
No, tak jak pan nawiązywał do czasów średniowiecznych, warto wspomnieć też, że Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim tak naprawdę była spowodowana też tym, że Zakon krzyżacki chwilowo nie miał racji bytu na tych terenach, ponieważ, jak dobrze wiemy, w 1385 doszło do zawiązania polsko-litewskiej unii, a wtedy tak naprawdę Zakon krzyżacki stracił jedyny argument w postaci tego, że Litwa była państwem pogańskim, a w tym momencie zniknęła tak naprawdę zasadność przebywania ich na tym terenie.
Tak, no oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałem, hołd pruski wydawał się być na długie, długie lata zabezpieczeniem i zresztą już później Unia Lubelska i stworzenie państwa polsko-litewskiego od 1569 roku na długi, długi czas dało wytchnienie polskiemu ośrodkowi siły. No ale oczywiście koniec, przede wszystkim te wyniszczające wojny z XVII wieku i pojawienie się zupełnie nowych form rządów, nowych form organizacji państwa, no spowodowało to, że w XVIII wieku doszło do uaktywnienia się tego pruskiego ośrodka siły i stworzenia potężnego państwa, które doprowadziło do likwidacji, czy było jednym z takich motorów likwidacji I Rzeczpospolitej.
A pańskim zdaniem, od kiedy faktycznie możemy mówić o procesie historycznym, jakim była tak zwana zimna wojna? No bo w historiografii powszechnie przyjęło się, że jest to data 5 marca 1946, kiedy to Churchill wygłosił to legendarne przemówienie, kiedy powiedział, że żelazna kurtyna podzieliła Europę na dwie części. No i jak według pana powinniśmy tę cezurę historyczną stawiać?
Wie pan, to są kwestie umowne. Tak samo jak to, że może pan dzisiaj przeczytać w literaturze rosyjskiej na przykład, i to całkiem poważnej literaturze rosyjskiej, że zimna wojna wcale się nie zakończyła w grudniu 1991 wraz z dekompozycją Związku Sowieckiego. Wie pan, myślę, że taki początek realnej rywalizacji między oboma blokami geopolitycznymi, to jest połowa lat 50. To jest połowa lat 50. To jest stworzenie Układu Warszawskiego. No, tak naprawdę podpisanie tego układu w maju 1955 wprowadziło taki, powiedziałbym, no właśnie dualizm geostrategiczny. Mamy dwa bloki i właściwie od tego czasu możemy mówić o właśnie tym okresie zimnej wojny już takiej w pełnym tego słowa znaczeniu, że mamy konfrontację dwóch bloków polityczno-militarnych. Z jednej strony Sojusz Północnoatlantycki, z drugiej strony Układ Warszawski. Myślę, że śmierć Stalina również jest taką ważną cezurą w tym zakresie, która to śmierć Stalina przecież w żaden sposób nie zmieniła układu geopolitycznego. Polityka Związku Sowieckiego drastycznie się nie zmieniła, mimo tej odwilży, która wtedy nastąpiła. To jednak samo, tak jak powiedziałem, powołanie Układu Warszawskiego i ta dominacja tych dwóch bloków polityczno-militarnych była tutaj bardzo charakterystyczna. Więc jeżeli miałbym tutaj robić jakąś cezurę, to chociaż jak dla mnie to jest, jak mówię, takie podawanie konkretnej daty byłoby tutaj bardzo sztuczne z punktu widzenia procesów, które mnie najbardziej interesują jako geopolityka, no to jeżeli miałbym już podać taką datę, to byłby to rok 1955.
No i myślę, że teraz klamrą zamkniemy tę część rozmowy i przejdziemy do ostatniej już. Co według pana było najważniejszym, tym największym skutkiem geopolitycznym po II wojnie światowej? Jakie wydarzenie tak naprawdę zaważyło na losach świata najbardziej?
Wie pan, z jednym wydarzeniem to będzie trudno, dlatego że z jednej strony to jest kwestia, tak jak mówię, wielu zmian terytorialnych po II wojnie światowej. No spójrzmy na to, że Niemcy się zmniejszyły, że utraciły Śląsk, Pomorze Zachodnie na rzecz Polski. Prusy Wschodnie zostały podzielone między Polskę a Związek Sowiecki. Niepodległość uzyskała Austria. Włosi utracili bardzo wiele terytoriów. No do Dekanes przecież dla Grecji, niepodległa Albania. Dalmacja utracona na rzecz Jugosławii, jeśli chodzi o Włochów. Faktyczne pozbawienie szans na niepodległość Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, włączenie ich w orbitę wpływów sowieckich i sowietyzacja tych elit, która po dziś dzień tak naprawdę bardzo mocno się odbija przecież taką geopolityczną czkawką, można powiedzieć. To, że dzisiaj Ukraina nie była w stanie w 2014 roku obronić się przed aneksją Półwyspu Krymskiego, jest między innymi takim, powiedziałbym, skutkiem tej sowietyzacji tych po prostu elit ukraińskich. Weźmy tutaj pod uwagę kwestię okupacji Japonii przez Stany Zjednoczone. Powiedziałem już o pojawieniu się broni jądrowej, o wzroście znaczenia sił powietrznych, wojsk rakietowych, wielki, absolutny przełom w nauce, jeśli chodzi o zarówno medycynę, jeśli chodzi o kwestie sztuki wojennej. To wszystko są ogromne oczywiście skutki. Sama demokratyzacja Japonii i jakby ten kult cesarza, właściwie utrata boskiego statusu cesarza w Japonii, też były bardzo, bardzo istotne. Cały proces dekolonizacji nie tylko państw afrykańskich, ale w ogóle także państw azjatyckich, no przecież nowe państwa w Azji, które się pojawiły, oczywiście począwszy od Izraela, który już wspomniałem, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Birma, to są państwa, które odzyskały niepodległość. W pierwszej kolejności oczywiście także warto wymienić te posiadłości włoskie w Afryce, które uzyskały niepodległość, czyli oczywiście dzisiejsza Etiopia, Somalia, Libia, ale cały proces dekolonizacji, który widzieliśmy w latach 60., 70., to były te skutki. Utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, na pewno bardzo ważny skutek II wojny światowej. Na pewno organizacja skuteczniejsza niż Liga Narodów, ale pytanie, czy rzeczywiście czy skuteczna na tyle, na ile zakładały tutaj państwa, które ją tworzyły. No moim zdaniem nie, jednak Organizacja Narodów Zjednoczonych miała bardzo istotne znaczenie w okresie zimnej wojny. Jak już powiedziałem, od tego roku 1955, kiedy mieliśmy dwa bloki polityczno-militarne, rzeczywiście stanowiła bardzo, bardzo moim zdaniem pożyteczne forum redukowania napięć między tymi dwoma blokami. Natomiast dzisiaj widzimy, że ta organizacja jest nieskuteczna i nie zapobiegła wielu rzeziom, począwszy od lat 90. w Jugosławii. Jeśli spojrzymy na Bliski Wschód i na inne regiony świata, no to widzimy również, że nie. Więc to są te ogólne, powiedziałbym, skutki. Jednego bym absolutnie tutaj wydarzenia takiego bym nie podawał.
Myślę, że warto też wspomnieć o tym, co dzieje się, w cudzysłowie mówiąc, nad nami, czyli wyścig kosmiczny, który tak naprawdę zapoczątkowały działania Niemiec, czyli budowa najpierw rakiety V1, potem rakiety V2 i finalnie przejęcie tego projektu przez wojska i amerykańskie, i sowieckie. No i tak naprawdę wiele osób dzisiaj nie zauważa tego czynnika, ale kto dzisiaj kontroluje, w cudzysłowie, kosmos, ten ma bardzo, bardzo mocną kartę przetargową w grze o skutki, a raczej w grze po prostu tutaj na Ziemi.
No na pewno wyścig w kosmosie, wyścig zbrojeń dotyczący broni rakietowej i misje kosmiczne miały ogromne znaczenie dla rozwoju nauki, dla rozwoju techniki. Natomiast ja bym był dzisiaj bardzo taki zdystansowany wobec przeceniania roli współcześnie kosmosu. To jeszcze nie jest ten czas opisywany przez Everetta Dolmana czy w prawie Collinsa, że ten, kto panuje nad chociażby przestrzenią Ziemia-Księżyc, ten ma tę zdolność do narzucania suwerenności innym państwom na Ziemi. Żadne z państw dzisiaj nie ma takich zdolności i tak naprawdę jeśli chodzi o ten drugi wyścig kosmiczny, tak go nazwijmy, który obserwujemy obecnie, no bo ten pierwszy to oczywiście współzawodnictwo Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego. Możemy tutaj mówić mniej więcej od końca lat 50. do początku lat 80. on był taki najsilniejszy, ten wyścig, najwięcej tych programów było realizowanych. Obecnie mamy do czynienia z drugim wyścigiem kosmicznym, do którego, do tej powiedziałbym, do tych dwóch państw, czyli w obecnie Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych dołączyła Chińska Republika Ludowa. Natomiast tak naprawdę jesteśmy na tym bardzo początkowym w ogóle etapie eksploracji kosmosu. Bez bardzo głębokich zmian, także tutaj przede wszystkim tutaj na Ziemi i politycznych, ale nie tylko, nie będzie on możliwy. To znaczy te wszystkie, jeżeli sobie spojrzymy na skalę Kardaszowa, to zobaczymy, że cywilizacja ziemska nie osiągnęła nawet pierwszego stopnia w skali Kardaszowa, czyli tak naprawdę możemy mówić, że jesteśmy w powijakach, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu. Przede wszystkim to, co widzieliśmy, te Gwiezdne Wojny, program Gwiezdnych Wojen ogłoszony przez Ronalda Reagana miał istotne znaczenie dla rozwoju technologii, dla rozwoju nauki, dla rozwoju broni rakietowej. To rzeczywiście był bardzo ważny element. Natomiast nie przeceniałbym znaczenia dzisiaj kosmosu dla rywalizacji tutaj lądowej. Weźmy nawet kwestię broni kosmicznej. Ja bym w ogóle był bardzo sceptyczny wobec używania takiego określenia, bo czym jest broń kosmiczna? Możemy mówić co najwyżej o broni antysatelitarnej, ale to jest nic innego obecnie jak rozwój tych systemów, które są stosowane na Ziemi. Więc ja uważam, że pod tym kątem był to oczywiście bardzo ważny skutek II wojny światowej, rozwój broni rakietowej i pojawienie się szans na realizację chociażby wizji Ciołkowskiego. Natomiast jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu.
W swojej wypowiedzi użył Pan przed chwilą jednego z pozoru nieważnego słowa, ale jednak myślę, że w kontekście dzisiejszego układu geopolitycznego jest ono kluczem, a mianowicie Chiny. Przecież nie zapominajmy o tym, że to, co po II wojnie światowej się stało, w konsekwencji chociażby rewolucji, jaka zaszła w Chinach komunistycznej, zyskały one na początku siłę do odbudowywania się, a dzisiaj przez to, że Amerykanie wpuścili ich na rynek, stały się takim pewnym fenomenem, bo panuje tam taki, powiedzmy, obyczajowy komunizm, ale jest to państwo typowo kapitalistyczne, które zaczyna mieć monopol na władzę nad światem i widzimy to obecnie w konflikcie, jaki panuje na linii politycznej między tymi państwami.
Nie pokusiłbym się o takie określenie, że Chińska Republika Ludowa jest państwem typowo kapitalistycznym. Myślę, że jeżeli już to jest typowo etatystycznym państwem, gdzie kapitał państwowy odgrywa rolę dominującą, nie jest oczywiście w takim, jeżeli byśmy tutaj wzięli chociażby pracę Adama Smitha i taki klasyczny model kapitalistyczny, to na pewno Chinom do tego bardzo daleko. Natomiast jeżeli chodzi o skutki II wojny światowej, to oczywiście to rok 1949, powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Natomiast pamiętajmy, że przez większą część zimnej wojny Chiny były państwem bardzo mocno zacofanym. Chiny jeszcze przed słynnym manewrem Nixona, to był kraj, który oczywiście miał armię liczącą 5 milionów żołnierzy, 5 milionów chłopów, ale uzbrojonych w bardzo przestarzałą broń, mającym oczywiście broń jądrową, ale to były proste bomby, którymi to państwo dysponowało. Dopiero od końca lat 70., od czasu reform Deng Xiaopinga, zaczęły Chiny wychodzić z tego kryzysu, ale tak naprawdę dopiero zakończenie zimnej wojny to czas budowy tej mocarstwowej pozycji Chińskiej Republiki Ludowej. Proszę zobaczyć, że bardzo często podkreślamy, mówiąc o historii, jeśli nawet sobie weźmiemy na dane historyczne dotyczące demografii, to przez większą część historii świata Chiny górowały demograficznie nad innymi państwami, nad innymi jednostkami polityczno-terytorialnymi. I w żaden sposób nie przekładało się to na nie tylko dominację globalną, nawet dominację regionalną, ani nawet aspiracje do odgrywania takiej roli. No bo przecież przypomnijmy sobie wiek XV, kiedy Chińczycy dysponowali, mówię o pierwszej połowie wieku XV, kiedy Chińczycy dysponowali największą flotą wojenną na świecie. To była flota nieporównywalna do tego, czym dysponowały w drugiej połowie XV wieku Portugalia czy Hiszpania. Jeśli porównamy nawet statki, którym Krzysztof Kolumb dotarł do Ameryki, porównamy je z chińskimi statkami z pierwszej połowy XV wieku, no to były łódeczki tak naprawdę, którymi dysponowali Hiszpanie. A jeśli sobie spojrzymy na takie pojęcia jak paradoks Nidama, na przykład, czyli zastanowimy się w ogóle, dlaczego doszło w XV wieku do zniszczenia floty chińskiej, dlaczego kolejni cesarze byli przeciwni rozwojowi floty, byli przeciwni kolonizacji Afryki, byli przeciwni kolonizacji Azji Południowej przez Chińczyków i zamknęli się właśnie w państwie środka, no to odpowiemy sobie, to będziemy mieli odpowiedź, dlaczego przez większą część historii świata Chińczycy, górując demograficznie, nigdy do dziś nie zdobyli się właśnie na chęć narzucenia takiej, powiedziałbym, supremacji swojej pozostałym częściom świata. To bardzo ciekawa rzecz, oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie koresponduje to bezpośrednio z tematykiem naszego odcinka, natomiast sam paradoks Nidama jest bardzo szeroko opisany w literaturze anglosaskiej i myślę, że warto polecić naszym widzom zgłębienie tego tematu.
I myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą dyskusję. Bardzo dziękuję panu za ogromną porcję wiedzy, jaką mogliśmy przed chwilą usłyszeć, bo naprawdę faktów, dat, porównań i analiz było co niemiara w te 40 kilka minut. Także jeszcze raz dziękuję panu. Państwu przypominam o zostawieniu tych subskrypcji, lajka oraz dyskusji w komentarzu. No i nie wiem, czy chce jeszcze pan coś dodać na zakończenie?
Dziękuję panu bardzo za zaproszenie. Myślę, że warto zgłębiać wiedzę historyczną, wiedzę geograficzną. To jest bardzo potrzebne dzisiaj, ponieważ rzeczywiście ta edukacja w szkołach wygląda bardzo różnie i można byłoby tutaj wiele negatywnych rzeczy powiedzieć na temat poziomu tej edukacji, ale myślę, że takie kanały zresztą jak pański między innymi służą bardzo dobrze popularyzacji historii. Ja ze wszechmiar przyłączam się oczywiście do takich zabiegów popularyzatorskich. Uważam, że warto dzisiaj popularyzować wiedzę i historyczną, i geograficzną i do czego oczywiście Państwa serdecznie zachęcam. Dziękuję panu i dziękuję Państwu.
Jeszcze raz dziękuję za te opinie i do widzenia. Siema, trzymajcie się.